trochę zahaczył też o to słowo, ale... Chciałbym, żebyśmy omówili taki pewien wiersz, który nam zajmie trochę dużo czasu, ale jest bardzo cenny dla nas. Bardzo ważny jest dla nas. Jest to strona 467, pierwsza księga Kronik, 28 rozdział i 3 wiersz. Swego czasu Dawid prosił Boga, żeby on mógł zbudować dom Bogu. Widział taką potrzebę w sercu swoim. I wtedy Bóg mu odpowiedział tak. Lecz Bóg rzekł do mnie, nie ty będziesz budował świątynię dla imienia mego, gdyż byłeś wojownikiem i przelałeś krew. I Bóg powiedział w tym momencie do Dawida, że jednak chociaż Dawid, chociaż był według serca Bożego, to jednak nie on będzie budował ten dom. Dlatego, że jako wojownik przelewał krew. A Bóg to, co zamierzy i zamierzał uczynić i co uczynił, uczynił w pokoju, w swoim Bożym pokoju. I dlatego Dawid już sam na sobie, widzimy, że Dawid się nie zbuntował temu, tak jak Kain wcześniej. Dawid przyjął to z pokorą, uznając, że skoro jest taka wola Pana, to Pan wie, dlaczego tak się dzieje. I musimy wiedzieć, że cokolwiek Bóg buduje, to Bóg nie czyni to na zasadzie, powiedzmy, przelewania krwi, lecz na zasadzie niesienia pokoju. I chciałbym, żebyśmy teraz tak spojrzeli na tego, który zaczął budować świątynię Bożą. Wiemy, że swego czasu na tej ziemi zaczął ją budować syn Dawida, Salomon. Ale to jeszcze nie o niego tutaj chodzi. Przyszedł ktoś, kto zaczął naprawdę budować Bożą świątynię. Ktoś, na czyich rękach nie było ani kropli przelanej czyjejkolwiek krwi. Tym kimś jest Jezus Chrystus. On jedynie był gotów zbudować świątynię naszemu Bogu. I On ją buduje. Nas. I chciałbym, żebyśmy teraz zaobserwowali naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chciałbym, żebyśmy z Izajasza, z 2 rozdziału, mogli sobie zobaczyć posłanie, z jakim przychodzi nasz Pan Jezus Chrystus, jako ten, który został zapowiedziany przez proroka Izajasza. Od 1 do 4 wiersza. Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jeruzalemu. I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. I pójdzie wiele ludów, mówiąc, pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu. Wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów i przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. I do tego, nim zaczniemy to omawiać tak pokrótce, jeszcze 9 rozdział i 5 i 6 wiersz. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwał go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana zastępów. Widzimy, że Słowo Boże mówi o tym nadchodzącym budowniczym, o nadchodzącym Panu naszym Jezusie Chrystusie, że On przyszedł, aby czynić pokój. I On przyszedł, aby z wojowników uczynić, powiedzmy, rolników. Żeby to, co wcześniej było używane jako za pomocą miecza czy włóczni, teraz zostało zamienione na miecz i sierp. Aby uczynić kogoś, kto sieje, kto żnie, kto wychodzi na pole, kto podlewa, kogoś, kto ma staranie o to. Jezus przyszedł i od kiedy zaczęło się to działanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, wszyscy, którzy występują w Jego imieniu, występują jako ci, którzy budują, jako ci, którzy czynią to wszystko w Bożym pokoju, którzy nie walczą już mieczem, nie zdobywają dusz dla Boga za pomocą miecza, krzyku, włóczni, strachu, lecz za pomocą miłości, za pomocą pokoju, czegoś tak bardzo cennego. Jezus, kiedy byśmy otworzyli Ewangelię Jana z 2 rozdziału, tak pokrótce przejdziemy przez teksty, później troszeczkę więcej sobie opowiemy o tym. Od 18 wiersza do 22 Jezus powiedział takie słowa. Wtedy odezwali się Żydzi, mówiąc do Niego: jaki znak pokażesz nam na dowód, że Ci to wolno czynić? Jezus odpowiadając rzekł im: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Na to rzekli Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a Ty w 3 dni chcesz ją odbudować? Ale On mówił o świątyni ciała swego. Widzimy, że jeszcze 22. Gdy więc został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to mówił, i uwierzyli Pismu i Słowu, które wyrzekł Jezus. Jezus mówił, że chodzi tutaj o Niego jako świątynię, że tak naprawdę to Bóg nie mieszka w domach ludzką ręką uczynionych i że Bóg przysposobił sobie naszego Pana jako świątynię i nas w Jezusie Chrystusie. I widzimy, że Jezus mówi: zburzcie tą ziemską świątynię. To jest znakiem dla was. A ja w 3 dni ją odbuduję. I kiedy Jezus Chrystus został ukrzyżowany i kiedy zmartwychwstał, uczniowie uwierzyli tym słowom. Zrozumieli to Boże posłanie. I chciałbym, żebyśmy coś mogli zobaczyć teraz. Zaczyna się budowanie świątyni Boga Wszechmogącego, w której ma zamiar zamieszkać sam Bóg, do której Bóg chce wejść i stać się właścicielem tej świątyni. I chciałbym, żebyśmy otworzyli Zachariasza, 13 rozdział. Strona 1016. I teraz popatrzmy, na jakiej zasadzie Bóg zaczyna tą świątynię swoją budować. I mówi to, co Jezus też wspomina w Ewangeliach. Mówi tak: otknij się mieczu przeciwko mojemu pasterzowi i przeciwko mężowi, mojemu towarzyszowi, mówi Pan zastępów. Uderz pasterza i będą rozproszone owce, ja zaś zwrócę swoją rękę przeciwko maluczkim. I stanie się w całym kraju, mówi Pan, 2/3 zginą i pomrą, a tylko 1/3 pozostanie z nim. Tę 1/3 wrzucę w ogień i będę ją wytapiał, jak się wytapia srebro. Będę ją próbował, jak się próbuje złoto. Będzie wzywać mojego imienia i wysłucham ją. Ja powiem: moim jest ludem, a ona odpowie: Pan jest moim Bogiem. Widzimy teraz, jak Bóg zaczyna w swojej świątyni odpowiednio wykształcać każdy element tej świątyni. Każdego z nas Bóg wrzuca w doświadczenia, w coś, co pozwala, abyśmy nabierali pewnych znamion, które jedynie kwalifikują nas do tego, abyśmy stali się jednym z elementów tej świątyni. Musimy nabrać tych znamion i w tym doświadczeniu każdego dnia, kiedy wychodzimy i każdy dzień zaczynamy, Bóg czyni to z nami. Piotr w pewnym momencie napisał, że kiedy doświadczacie tego, tej wiary waszej, kiedy pali wasz ten ogień, bądźcie wdzięczni Bogu za to, gdyż wiara wasza jest doświadczana w tym momencie. Jeżeli ja czy ty chcemy być cząstką tej Bożej świątyni, to musimy poddać się Bogu z całą ufnością. To tak jak kamień poddaje się temu, który go ociosuje, wiedząc, że on go najlepiej ociosa, aby on pasował w miejsce, do którego ma być dopasowany. I tak, kiedy na naszej drodze spotykają nas pewne rzeczy, to Bóg chce, abyśmy rozumieli, że Bóg stawia je na naszej drodze dlatego, aby nas przygotować w to miejsce, w które my musimy być wpasowani w Bożej świątyni. Ty przeżywasz pewne doświadczenia, spotykasz na swojej drodze kłamcę i teraz kłamca chce, żebyś i ty skłamał. I Bóg przez tego kłamcę próbuje ciosać ciebie ten kant, który by cię trzymał i nie wpuściłby cię w odpowiednie miejsce w tej świątyni. I patrzy, co zrobisz. Jeżeli nie poddasz się kłamstwu, mówisz prawdę, już jesteś z tej strony przypasowany. Następne przychodzi doświadczenie. Następne coś, co przeszkadza twoim czy moim dopasowaniu, musi być ucięte z tego kamienia. I Bóg to czyni poprzez te wszystkie doświadczenia. Kiedy wychodzisz, robisz każdy krok, musisz sobie zdawać, że jesteś w Bożych rękach, obrabiany. Ja i ty każdego dnia. To jest tak piękne, ponieważ to daje mi świadomość tego, co się dzieje. Bóg chce, żebyśmy byli świadomi Bożej obróbki. Bóg chce, żebyśmy to wiedzieli. Dlatego nam to mówi. Diabeł chciałby, żebyśmy wpadli jak w chaos. Ja nie wiem, co się dzieje. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego wszyscy na przykład jest tak, a mi się tak ze mną dzieje? Oto Bóg usuwa pewną narość z ciebie. Coś, co musi być usunięte, abyś mógł być elementem Bożej świątyni. I Bóg mówi, że wrzuca tą 1/3 część w ogień, wytapia jak srebro, próbuje, jak się próbuje złoto. I mówi, będzie wzywać mojego imienia i wysłucham ją. Ja powiem, moim jest ludem, a ona odpowie, Pan jest moim Bogiem. I każdy z nas musi być doprowadzony do stanu takiego, w którym jesteśmy już jako Chrystus. I Bóg chce też, żebyśmy właśnie to zrozumieli. Kiedy zaczynamy cokolwiek, otwieramy nasze usta, kiedy ktoś do nas otwiera usta, kiedy jesteśmy pośród ludzi tego świata i coś się dzieje, to wszystko służy ku naszej obróbce. Wszystko, każdy człowiek spotkany na naszej drodze, każde zwierzę, każdy element, każde nawet potknięcie, Bóg to wszystko wziął w swoje ręce. I teraz chce, abyśmy byli z Nim w wieczności. I Bóg tak zamierzył, będzie nas wytapiał, będzie nas obrabiał. Ale dziękując Bogu za świadomość tego, mogę poddać Mu się z ufnością. I opowiedział, choćby zabił, ufam, ponieważ wiem, że to będzie to, co Bóg musi uczynić ze mną, abym mógł być z Nim. I to jest właśnie tak wspaniałe, że my, chrześcijanie, mamy być tego świadomi. Kiedy wychodzi naprzeciw ciebie ktoś, kto jest złośnikiem, kto krzyczy na ciebie, kto cię wyzywa, to zrozum, Bóg przez tego złośnika właśnie coś w tobie usuwa. Coś chce z ciebie wyeliminować, aby tobie to nie przeszkodziło być z Bogiem wieczności. Ktoś mówi, ale ja mam straszną żonę. Ano masz ją właśnie dlatego, żeby cię ociosywała. A żona mówi, ale ja mam strasznego męża. I właśnie o to chodzi. Że przez tego męża coś Bóg w tobie czyni. Ktoś mówi, najczęściej się ludzie dobierają tak, jak spokojny to drugi gwałtownik, prawda? Jeden drugiego ociosuje. Nawet ludzi w tym świecie Bóg poucza, że wszystko cokolwiek się dzieje, to dzieje się w jakiejś Bożej mądrości. I Bóg chce, żebyśmy my jako lud Boży wiedzieli, co się z nami dzisiaj dzieje. Że musimy przechodzić przez pewne doświadczenia, bo bez nich nigdy byśmy nie weszli do wieczności. I dlatego jest napisane, dziękujcie Bogu, kiedy przechodzicie doświadczenia. Wtedy, kiedy ja rozumiem, że to jest Bożą wolą, to wiemy, że no, przyłożenie powiedzmy jakiegoś tam przecinaka i młotka do kamienia, to jakieś echo oddaje, coś tam powoduje, prawda? I powiedzmy, no, gdy kamień jest żywy, to go boli. Ale służy to dla dobra tego kamienia. Ponieważ gdyby nie było tego przyłożenia, to ten kamień nie mógłby być wpasowany w ten miejsce, gdzie on ma się znaleźć. I chciałbym, żebyśmy to mogli zobaczyć na dziejach Izraela, jak Bóg to pokazywał właśnie, gdy mówi Bóg, że to, co przyszło na Izraela, przyszło dla naszego pouczenia, abyśmy spis nadzieję mieli i doświadczenie i uczyli się. W pierwszej królewskiej, w szósty rozdział i siódmy wiersz. Szósty rozdział i siódmy wiersz. Popatrzmy, co się działo, kiedy była budowana świątynia. Świątynię zaś budowano z kamieni gotowych, przyciosanych już w kamieniołomach. Tak, iż w czasie budowy w świątyni nie było słychać w niej młotów czy siekier, w ogóle żadnego narzędzia żelaznego. Zobaczmy, że kiedy budowano tą świątynię ziemską, Bóg powiedział tak: oto wszystkie kamienie do tej świątyni mają być przygotowane na zewnątrz. I my też jesteśmy tak przygotowywani. Na zewnątrz, w tym świecie, jesteśmy ociosywani, aby kiedy będziemy w wieczności z Bogiem już, żeby nie trzeba było tam używać żadnych narzędzi, żadnego już ociosywania, ponieważ idealnie już będziemy wpasowani jako jeden z elementów tej świątyni. I dlatego musimy dzisiaj na ziemi przeżywać doświadczenia. Musimy być ociosywani przez Boga. To jest łaską od Boga, że Bóg to czyni na zewnątrz, że kiedy będziemy już tam w wieczności z Bogiem, to już nie będzie używane żadne narzędzie, ponieważ już będziemy idealnie dopasowani. Jesteśmy tu na tej ziemi tyle czasu, ile jest nam potrzebne, abyśmy coś wykonali i byli przygotowani. Oto każdy z nas musi swego biegu dokonać, wiarę zachować, aby być gotowym do spotkania z Bogiem. Każdy z nas. I tak jak w Izraelu to się działo na zewnątrz, tak z nami też się dzieje. Na zewnątrz nieba. Chociaż jesteśmy cząstką nieba w Jezusie Chrystusie. Jednak na zewnątrz Bóg czyni z nami to, co jest dla nas tak ważne. Ja wiem, ile daje człowiekowi świadomość tego, co się dzieje. Jeżeli ja jestem świadomy, dlaczego ma mnie boleć, to poddaję się temu z ufnością. I wiem, że boli mnie teraz, dlatego żeby nie bolało mnie później, o wiele gorzej i mocniej i dłużej. Dlatego boli mnie teraz. I lepszy jest ten ból, który jest chwilowy, niż ból na wieczność. I chciałbym, żebyśmy z 5 Mojżeszowej, 8 rozdział, 2-5 wiersza. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg Twój prowadził Cię przez 40 lat po pustyni, aby Cię ukorzyć i doświadczyć i aby poznać, co jest w Twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie. Upokarzał Cię i morzył Cię głodem, ale też karmił Cię manną, której nie znałeś ani Ty, ani nie znali Twoi ojcowie, aby dać Ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Twoja odzież nie zniszczała na Tobie, ani Twoja noga nie nabrzmiała przez te 40 lat. Poznaj tedy w swoim sercu, że jak człowiek ćwiczy swego syna, tak Pan Bóg ćwiczy Ciebie. Popatrzmy. Tak wyglądał czas, kiedy Bóg ćwiczył Izraela. Widzimy, że był czas, kiedy morzył go głodem i patrzył, co zrobi Izrael w tym momencie. Czy będzie się trzymał nadal Boga, czy zacznie bluźnić Bogu. Job też był doświadczany. Widzimy, że w tym momencie, a później Bóg dawał im obfitość i patrzył, co teraz Izrael zrobi. Czy będzie nadal trwał ze swoim Bogiem, czy zapomni o swoim Bogu, widząc obfitość pokarmu, który otrzymał. I Bóg patrzył i mówi, aby Cię ukorzyć, doświadczyć, aby poznać, co jest w Twoim sercu. I tak samo jest, tak jak czytaliśmy Zachariasza, że tylko 1/3 się ostała i jeszcze tą 1/3 Bóg wrzucił w ogień. Że w czasie tej drogi 2/3 okazało, że w sercu ich nie było pragnienia Boga. Okazało się, że oni wyszli, byli tylko powołanymi, ale nie było w ich sercu wybrania Bożego. Że kiedy przyszły doświadczenia, to oni byli z tych, powiedzmy, z tych 3 elementów, jak Jezus mówił o wsianiu ziarna, którzy w pewnych momentach odchodzili od Boga. Doświadczenia powodowały w nich, że oni odwracali się od Boga. A tylko ten ostatni element gdzie w Danielu jest napisane, że pośród nawet tych jeszcze Bóg wypławiał, jeszcze oczyszczał. Ponieważ tylko naprawdę ci, którzy są w pełni przygotowani, mogą być z Bogiem. Dlatego dzisiaj Bóg doświadcza wszystkich chrześcijan na obliczu ziemi. Wszystkich bez wyjątku. Bóg nie ma względu na jakiekolwiek wyznanie czy cokolwiek. Wszystkich bez wyjątku doświadcza i patrzy, co jest w ich sercu. Patrzy na to, jak oni podchodzą do doświadczeń, które Bóg daje. I tylko ci, którzy zaufali Bogu z całego serca i nie polegali na własnym rozumie, lecz zaufali każdemu Jego słowu, będą gotowi poddać się Bogu i nie odwrócić się od Niego, kiedy Bóg będzie przykładał swoje narzędzie do obrabiania nas. Popatrzmy, tak jak jest napisane w Ewangelii Mateusza, nie troszczcie się o to, co jest według ciała, lecz szukajcie Królestwa Bożego, wszystko inne będzie wam przydane. I Bóg pokazał to na Izraelu. Widzimy, że ani buty ich się nie popsuły, ani ubranie ich się nie popsuło. Wszystko, co było potrzebne, otrzymali w swoim czasie. Możemy tego doświadczyć. Bóg nas uczy, ale kiedy przychodzi doświadczenie, co wtedy? Jeżeli rozumiesz, że to twój Bóg doświadcza twoje serce, to jesteś gotowy poddać się Jego doświadczeniu. Jesteś gotowy oddać Mu chwałę za to doświadczenie. Jesteś gotowy, tak jak dziecko pokorne, powiedzieć: Ojcze, ja rozumiem, że to jest dla mojego dobra. Ja wiem, że Ty nie chcesz mi uczynić krzywdy, ale Ty musisz to ze mną zrobić, żeby to wszystko, co jest cząstką tego świata, odciąć. Żeby to nie miało już miejsca, kiedy wejdą do Ciebie i będą z Tobą w wieczności. I Bóg oczyszcza lud swój tutaj na ziemi poprzez pewne doświadczenia. I chciałbym, żebyśmy z Księgi Sędziów, z drugiego rozdziału, 22 wiersz do 3 rozdziału i 4 wiersza. I Bóg mówi tutaj o pewnych narodach, które pozostały w ziemi, którą Izrael otrzymywał, i mówi, dlaczego tak się też dzieje? Strona 266. Aby przez nie doświadczyć Izraela, czy będą strzec drogi Pana i po niej kroczyć, jak strzegli jej ich ojcowie, czy nie. Dlatego Pan pozostawił w spokoju te narody, nie wypędzając ich zaraz, nie dał ich w ręce Jozłego. A to są narody, które Pan pozostawił w spokoju, aby przez nie doświadczyć Izraela, tych wszystkich, którzy już nie wiedzieli o wszystkich wojnach o Kanaan. A to jedynie w tym celu, aby późniejsze pokolenia synów izraelskich nauczyły się prowadzenia wojny, więc tylko ci, którzy przedtem tego nie umieli, 5 książąt filistyńskich, wszyscy Kananejczycy i Sydonczycy i Ciwiczycy mieszkający na Pogórzu Libańskim od góry Baal-Hermon aż do wejścia do Harmat, byli oni tam po to, aby przez nich doświadczyć Izraela, aby dowiedzieć się, czy będą słuchać przykazań Pana, jakie nadał ich ojcom przez Mojżesza. Widzimy, że Bóg pozostawił te narody po to, żeby doświadczać Izraela i patrzeć na ich serce. Czy oni przylgnęli do Boga naprawdę całym sercem, myślą, duszą i siłą, czy jednak to życie ościennych tych narodów pociągnie ich w stronę złego, w stronę bałwanów, w stronę przeciwne temu, co powiedział do nich Bóg. I dzisiaj my żyjemy pośród tego świata ciemności i Bóg doświadcza. Czy ten świat ciemności pociągnie nas w swoją stronę, czy nie? Czy przywnęliśmy do Boga całym sercem, czy nie? Przeżywamy podobne doświadczenia jak Izrael. I widzimy, że jest to według planu Bożego i dzisiaj. I dzisiaj, kiedy na Twojej drodze stoi nieuczciwy, powiedzmy, pracodawca, kiedy na Twojej drodze staje, powiedzmy, nieuczciwy jakiś urzędnik, jeżeli na Twojej drodze staje ktoś, kto próbuje powiedzieć Ci, że nie musisz się tak starać, że możesz zrobić tak czy inaczej, to Bóg go postawił na Twojej drodze po to, żeby doświadczyć, czy jesteś gorliwy dla swego Boga, Czy w tej gorliwości wiesz, że nie możesz być z Bogiem, jeżeli nie będziesz zachowany w Jezusie Chrystusie? I dzisiaj Bóg doświadcza każdego z nas bez wyjątku. Nie robi żadnego wyjątku. Widzimy, że co się dzieje też z ludźmi, którzy odwracają się, jednak idą na ulgę z tym światem, ulegają swojemu zwiedzeniu, tak jak Izrael uległ swojemu zwiedzeniu i odchodzili od Boga. Ale też Bóg powiedział, że zostawił te narody po to, żeby ci, którzy nie umieli walczyć, nauczyli się walczyć. I dla nas też jest właśnie, pozostawieni są oni wszyscy, wśród których przebywamy, abyśmy umieli walczyć. Abyśmy umieli walczyć tą walką Bożą, niosąc pokój, niosąc miłość, radość, zwycięstwo, niosąc przebaczenie, niosąc pokorę, uniżenie, niosąc wiarę, nadzieję. Popatrzmy, jak Bóg dał nam coś wielkiego, dał nam swego Syna i doświadcza, co my robimy dzisiaj z Jezusem Chrystusem. To jest mocne, z czym Bóg nas doświadcza. Ale inaczej nie możemy wejść do wieczności, jeżeli tego dzisiaj na ziemi nie przeżyjemy. Jeden otrzymuje, powiedzmy, jeden dzień doświadczenia. Tak jak ten na krzyżu, parę godzin przeżywał doświadczenie i wybór, czy zdecydowany jest pójść za Chrystusem. Inni muszą doświadczenia przeżywać 10 lat, inni 20, inni 50, 60. Bóg tak zadecydował. Ile my będziemy przeżywać? Bóg wie. Ale my musimy każdego dnia być zdecydowani wybierać to, co jest wolą Ojca naszego. To, co jest wolą Boga naszego. Choćby nawet ktoś groził nam głodem, choćby ktoś groził, że odbierze nam życie, choćby ktoś śmiał się i szydził, to my wiemy, dlaczego to się wszystko dzieje. Nawet kiedy ktoś z nas szydzi, to tylko się dlatego dzieje, żeby Bóg nas doświadcza, czy czyjeś szyderstwo jest w stanie nas odciągnąć od Boga. Czy my naprawdę widzimy Boga i czy wierzymy każdemu Jego słowu? Czy to, jeżeli ktoś się z nas śmieje, to jesteśmy gotowi zrezygnować z drogi Bożej i powiedzieć, no trudno, nie lubię, gdy się ze mnie śmieją i nie będę szedł tą drogą. Bóg tak doświadcza i człowiek, który rezygnuje, po prostu pokazuje, że nie nadawał się do tego, aby stać się cząstką Bożej świątyni, w której zamieszkał sam Bóg Wszechmogący. Patrzmy, jak to jest mocne, ale w wieczności już nie ma miejsca na ostre narzędzia. Już nie ma miejsca. Dlatego dzisiaj doznajemy tej ostrości Bożych narzędzi na sobie. Dzisiaj doznajemy to, że boli, kiedy mówimy, kiedy żyjemy według wzoru, jaki mamy w Chrystusie Jezusie. Ale my musimy o tym wiedzieć. Musimy być pewni tego, co się dzisiaj z nami dzieje na tej ziemi, a wtedy diabeł nie ma jak podejść. To jest jak z człowiekiem, który chodzi za dnia i nie potyka się, ponieważ chodzi w światłości Chrystusowej. Wszystko, cokolwiek stało się dzisiaj z nami, w czym przeżywaliśmy jakieś doświadczenia, to Bóg dał nam te doświadczenia. To Bóg je postawił na naszej drodze i patrzył, co my z tym zrobimy. Czy postąpimy według wzoru, jaki mamy w Chrystusie, czy raczej ulegniemy cielesności, czy raczej zrezygnujemy. Ale jak mamy się nauczyć walczyć? Jak my byśmy nauczyli nasze dzieci pracy, gdybyśmy nie uczyli ich pracować? Byśmy zrobili z nich obiboków, leniów, którzy nauczyliby się tylko brać i brać i brać. Tak jak pijawka, która mówi jeszcze, jeszcze, jeszcze i nie widzi końca. Musieliśmy nauczyć nasze dzieci, aby umiały też pracować, aby umiały coś w domu zrobić, aby umiały posprzątać, czy to, czy tamto. I one widzimy, jak z początku reagowały, kiedy tak malutkiemu dziecku kazaliśmy pozbierać zabawki. Ono się buntowało, nie chciało, ale my musieliśmy je po części do tego przymusić, żeby się nauczyło trzymać porządek. I tak Bóg postępuje z nami, abyśmy byli gotowi być z Nim. I to, co też czytał Leszek, czytajmy sobie z Trenów, 3 rozdział. Od 21 wiersza. Słuchajmy, co mówi Bóg do nas. Dostrzeżmy to, że to jest bardzo ważna sprawa dla każdego z nas. To jest najważniejsza sprawa, jaką mamy na tej ziemi. Wytrwać w Jezusie Chrystusie. Być z Bogiem. To jest, nie ma ważniejszej sprawy. Kiedy mamy jakąś ważniejszą sprawę, to znaczy, że nie rozumiemy powagi ofiary Jezusa Chrystusa za nas, abyśmy byli z Bogiem. To jest dla nas najważniejsza sprawa, ponieważ to jest moja i Twoja wieczność z Bogiem. Nie ma czegoś ważniejszego. Wszystko, co jest poza tym, jest przemijające. Tylko to, co w Chrystusie jest wieczne. To jest mocne, ale tak jest Bóg. Powiedział, że tylko dla zwycięzców jest przygotowana wieczność. Tylko dla zwycięzców. To biorę sobie do serca i w tym moja nadzieja. Niewyczerpane są objawy łaski Pana. Miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo. Wielka jest wierność Twoja. Pan jest moim działem, mówi dusza moja, dlatego w Nim mam nadzieję. Dobry jest Pan dla tego, kto Mu ufa, dla duszy, która Go szuka. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. Dobrze jest, gdy mąż nosi jarzmo w młodości. Niech siedzi w samotności i milczy, gdy Panie nań wkłada. Zobaczmy, co czyni Jeremiasz. Mówi najpierw, wielbi Boga za to, kim On jest, jaki On jest wspaniały, jak łaskawy i dobry. I później pokazuje, wskazuje na jarzmo, jak ono jest wkładane. Niech siedzi w samotności i milczy, gdy Panie nań wkłada. Niech przytyka swoje usta do prochu. Może jest jeszcze nadzieja. Popatrzmy, jak wielkie doświadczenia przychodzą na lud Boży. Ale jak wielka ufność musi być do Boga, że to jest taka potrzeba. Niech nadstawia policzek temu, kto go bije. Niech się nasyca z niewagą. Tak jak apostoł Paweł powiedział, że w słabości naprawdę jestem mocny. Kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Wtedy naprawdę lgnę do Boga. Albowiem Pan nie odrzuca na wieki, nie zasmuca, znowu się ulituje. Gdy zasmuca, znowu się ulituje, według obfitości swojej łaski, zaiste nieumyślnie trafi i zasmuca synów ludzkich. Gdy się depcze nogami wszystkich więźniów ziemi, gdy się łamie prawo człowieka przed obliczem Najwyższego, gdy się ukrzywdzi człowieka w spornej sprawie, czy Pan tego nie widzi? Któż może powiedzieć, że się staje coś, czego Pan nie nakazał? Czy z ust Najwyższego nie pochodzi zarówno złe, jak i dobre? Na co może uskarżać się człowiek, póki żyje? Niech się uskarża na swoje grzechy. Doświadczajmy i badajmy nasze drogi, nawróćmy się do Pana. Znieśmy nasze serca i nasze dłonie do Boga w niebiesie. I tu jest powiedziane wyraźnie, że Bóg nie czyni tego specjalnie, dlatego że się po prostu Bogu tak podoba, abyśmy my cierpieli. Czyni to dlatego, że jest taka potrzeba. Jest to tak potrzebne nam, abyśmy lgnęli do Boga, abyśmy pokory nabrali i uniżenia przed Bogiem, abyśmy przychodzili zaiste jak do Boga wielkiego i potężnego, jako do Stwórcy i Pana, który dysponuje wszystkim i zarówno z Jego ręki przychodzi śmierć, jak i życie, abyśmy przyszli do Niego z bojaźnią i drżeniem, z szacunkiem, z miłością i z wdzięcznością za to, że ten wielki Bóg okazał nam łaskę, przebaczając nam nasze grzechy, nasze nieprawości. I teraz ten Bóg przygotowuje nas na spotkanie z sobą, wkłada na nas swoje jarzmo, swoje brzemię. Uczy nas pokory i uniżenia. Pośród tego świata, który nauczył się buntu przeciwko Bogu, postępowania według swoich dróg, który chce być jak Bóg, który czyni co chce, ale człowiek nie potrafi, czyniąc co chce, czyniąc dobra. Czyni przy tym wiele zła. I widzimy, że tutaj Jeremiasz mówi, jeżeli człowiek chce się na coś uskarżać, to niech się uskarża, ale na swoje grzechy. Nie na ćwiczenie Pana, bo to jest potrzebne, ale na swoje grzechy, którymi oddziela się od Boga. I chciałbym, żebyśmy z Ozeasza, dużo jest tekstu z Biblii, ale to jest tak wspaniałe, jak Bóg te swoje tak perły poumieszczał w Piśmie i możemy obserwować, jak to przemawia do nas i dzisiaj. 6 rozdziału, 4 do 6 wiersza. Popatrzmy, jak to wygląda. Co ci mam uczynić, Efraimie? Co ci mam uczynić, Judo? Wszak wasza miłość jest jak obłok poranny, jak rosa, która szybko znika. Dlatego ciosywałem ich przez proroków, zabijałem ich słowami moich ust i moje prawo wzeszło jak światłość, gdyż miłości chcę, a nie ofiary i poznania Boga, nie całopaleń.
I Bóg mówi, że miłość człowieka jest taka przymijająca i dlatego Bóg musi ociosywać nas, aby ta miłość była utrwalona, mocna i zdecydowana. Ja miłuję Boga, ponieważ On mnie miłuje. Ja miłuję Boga, dlatego że On mi dał wszystko, aby mógł być z Nim. Miłuję Go, dlatego że od Niego przychodzi to, co dobre, miłe i pożyteczne. I od Niego przychodzi życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Że ta Boża miłość wyjrzała z nieba i stąpiła na ziemię w Jezusie Chrystusie i przyszła do nas, ludzi. I Bóg mówi, że ociosuje każdego z nas poprzez proroków, poprzez swoje słowo też zabija człowieka, bo powiedziane w Słowie Bożym jest: masz tak czynić, a jeżeli nie czynisz, zginiesz. Jeżeli ktoś przekracza Boże Słowo, idzie na śmierć. Jeżeli nie rozumie Boga, co Bóg czyni na tej ziemi, nie ma w nim zrozumienia świętości, czystości i prawdy. I Bóg chce, żebyśmy my to rozumieli, że Bóg jest święty, że Bóg jest czysty i my musimy też być tacy. I dlatego jesteśmy ociosywani. Bądźmy Bogu wdzięczni za wszystko. I tak dobrze jest właśnie, kiedy dostrzegamy to. Kiedy czegoś nie rozumiemy, to spada to na nas i spada. Spada i spada. I mówimy, dlaczego to tak na mnie spada? Ja już bym chciał mieć spokój z tym. Ale gdyby Bóg dał tobie czy mi spokój, mnie spokój z tym, to wtedy co? Zostałbyś z tą naroślą na sobie i nie mógłbyś być w wieczności. Powinieneś dziękować Bogu i dziękować, mówić: Boże, mogę nie rozumieć, dlaczego to się dzieje. Mogę pytać: Boże, dlaczego tak się dzieje? Chcę to zrozumieć, chcę poddać się Twemu działaniu. To jest pokora wtedy. Człowiek nabywa pokory poprzez jakieś doświadczenia, kiedy zobaczył sam, że wiele razy próbował coś robić i zawsze to się obracało w złą stronę. Że musi w pokorze przyjść do swego Boga i nabierać cech, które Bóg chce w nas wykształcić. To jest tak ważne dla nas wszystkich. I chciałbym, żebyśmy z listu do Galacjan, 4 rozdział i 19 wiersz przeczytali, kiedy apostoł Paweł skierował takie słowa do Galacjan, ale też w rezultacie do każdego z nas. Mówi tak: dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. Popatrzmy, co Bóg czyni z nami każdego dnia. Poprzez słowo, poprzez proroków wykształca w nas Jezusa Chrystusa. To jest coś pięknego, że Bóg to czyni z nami i że kiedy słyszysz głoszone słowo, kiedy słyszysz prawdę, to Bóg chce, aby Jezus Chrystus był ukształtowany w nas. Abyśmy wiedzieli, jak mamy wyglądać i dlaczego to się to z nami dzieje. Dlaczego kiedy jestem na przykład plotkarzem, dlaczego mnie tak uderza to wszystko? Dlaczego mi się tak wali to wszystko? A kiedy jestem, powiedzmy, pyskaty i pyskuję wokół, to dlaczego mi się to wali, a co nas? I dlaczego tak się ze mną dzieje? Dlaczego ktoś mówi mi coś i zwraca mi na to uwagę, pokazując, że Chrystus taki nie jest. Dlaczego? Dlatego, żeby ukształtować we mnie Chrystusa i abym był na obraz mojego Pana, na obraz Jezusa Chrystusa, abym był gotowy zająć odpowiednie miejsce w tej świątyni Bożej. Chciałem, żebyśmy powrócili do Zachariasza, do 9 rozdziału. Patrząc ponownie na naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jest tak, śpiewamy często: zwróć swój wzrok na Jezusa. Musimy wiedzieć, dlaczego mamy patrzeć na Jezusa. Dlaczego mamy naprawdę zwrócić swój wzrok na Jezusa, kiedy masz przeszkody, kiedy masz doświadczenia, kiedy nadchodzi śmierć. Wesel się bardzo, córko syjońska, wykrzykuj, córko jeruzalemska. Oto twój król przychodzi do ciebie. Sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny, jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy i zniszczy wozy wojenne z Efraima i rumaki z Jeruzalemu, a łuki wojenne będą połamane i ogłosi pokój narodom, a jego władza będzie od morza do morza i od Eufratu aż po krańce ziemi. Popatrzmy, co czyni Jezus. Idzie w pokoju,
Jest powiedziane, że zniszczy wszystkie wozy wojenne z Efraima. Całe uzbrojenie tych, którzy wyjdą z Izraela, aby głosić pokój. Wyjdą bez broni. Nie wyjdą już jako zdobywcy. Nie będą już podbijać jakichś narodów mieczem i na tym i w tym będzie okazywana wielkość Boga i potęga Boga Izraela. Lecz kiedy Jezus przyjdzie, połamie tą całą broń, którą się posługiwali, aby wyszli z Bożym Słowem, aby wyszli z Bożym pokojem, z Bożym przebaczeniem, z Bożą łaską. I chciałbym, żebyśmy teraz spojrzeli w Księdze Micheasza, jak powiedziane jest o tym miejscu czystym, jak Jezus Chrystus, kiedy przyszedł, zaczął czynić w tym miejscu. Pamiętam, jak wygonił tych wszystkich przekupniów ze świątyni, z domu mego ojca nie czyńcie targowiska. Micheasza, 5 rozdział 9 wiersza. W owym dniu, bo tu wcześniej jest powiedziane o Jezusie, od pierwszego gdybyśmy czytali, ale chciałem od 8. Od 9. W owym dniu mówi Pan, wytępię Twoje konie spośród Ciebie i zniszczę Twoje rydwany i zburzę miasta Twojej ziemi i zwalę wszystkie Twoje twierdze i wytrącę czary z Twojej ręki i nie będzie także u Ciebie wróżbitów i zniszczę Twoje bałwany i Twoje posągi spośród Ciebie i nie będzie się już kłaniał dziełu rąk swoich i powyrywam Twoje święte drzewa spośród Ciebie i zniszczę Twoje miasta. I tak w zapalczywym gniewie wywrał zemstę na narodach, które nie były posłuszne. Bóg mówi tak jakby, że odbierze nam wszystko, na czym człowiek jako człowiek mógłby polegać. Wszystko nam odbierze, abyśmy polegali na Bogu. Odbierze nam broń, odbierze nam siły, wszystko, abyśmy nauczyli się polegać na Bogu. I czasami człowiek mówi, ja już nie mam siły, Boże. To już tak blisko jest zwycięstwa właśnie. Już coraz bliżej jest zwycięstwa. Bóg musi nam to wszystko odebrać, abyśmy mogli być szczęśliwi, że idziemy do wieczności z Bogiem. Musi nam to wszystko odebrać. Jezus mówi, że On to czyni. Burzy miasta, wszystkie miejsca, gdzie człowiek mógłby się schronić. Burzy te wszystkie miejsca czarowne, bałwany, wszystkie rzeczy wyplenia, wykorzenia, wyrzuca, aby każdy z nas miał w sercu tylko miejsce dla Boga, na miłość do Boga. I to czyni Bóg z nami dzisiaj. Doświadczamy tego na sobie. I bądźmy Bogu wdzięczni za to. Rozummy, co Bóg z nami czyni. I będziemy szczęśliwi, że Bóg nasz wziął nas w swoje ręce i że On odpowiednio wykształci nas. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli też z Mateusza, 12 rozdziale, na naszego Pana Jezusa Chrystusa, kiedy przyszedł w ciele na ziemię, 1041 strona, od 18 wiersza. Oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie. Złożę na niego ducha mego, a on obwieści narodom sąd. Nie będzie się spierał, nie będzie krzyczał i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego. Trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnót lejącego nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. A w imieniu Jego narody pokładać będą nadzieję. Widzimy, że tak jak nasz Pan Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię, widzimy, że nie uczynił nic takiego, co by było jakby dokończeniem tego, jak widzisz coś uzłamane, to tak dołamiesz, czy osądzisz, czy pewne rzeczy zrobisz. Jezus przyszedł zbawić człowieka, uratować człowieka. I Bóg też nie daje nam, którzy idziemy w imieniu Jezusa Chrystusa, możliwości na takie coś, jakby dokończenie w tym świecie. Mamy się zająć głównie szukaniem Bożego Królestwa. i w tym złożyć swoje całe serce i rozkoszować się tym, czym darzy nas Bóg każdego dnia. Nasz Pan szedł w pokoju. Jako Pan wszystkiego szedł w pokoju i nie uczynił nikomu żadnej krzywdy. Nawet można powiedzieć, że nie złamał tej czciny. Ani też już, można powiedzieć, knota przy świecy, który już zaczyna kopcić, nie dogasił. Lecz przyszedł ogłosić Królestwo Boże. Przyszedł uwolnić jeńców, dać wyzwolenie. To było zadaniem naszego Pana. I kiedy teraz Bóg mówi do nas, to mówi takie piękne, wspaniałe słowa. Chciałbym, żebyśmy to odczytali. W drugim liście do Koryntian, 5 rozdział, 17 wiersza. Są tak piękne słowa, tak jak każde Boże Słowo. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. I teraz popatrzmy, staliśmy się kimś całkowicie nowym. Wszystkie nasze grzechy zostały oczyszczone. Wszystko, czym byliśmy zbuntowani przeciwko Bogu, zostało zrzucone z nas. Staliśmy się nowym Bożym stworzeniem. Abyśmy teraz szli i mogli innym mówić, że w Jezusie Chrystusie jest zbawienie. Że Bóg z sobą świat pojednał w Jezusie Chrystusie. Nie zaliczając. To jest tak właśnie piękne poselstwo, że tu jest powiedziane, że w Jezusie Chrystusie jesteśmy zbawieni. Jedynie w Nim. I dlatego możemy wszystkim mówić, chcesz być zbawiony, uwierz w Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Skąd się to bierze, takie pełne przekonanie, że w Jezusie Chrystusie każdy będzie zbawiony? Kiedyś zadano Jezusowi takie pytanie, chciałbym to przeczytać z Ewangelii Marka, z 10 rozdziału. Zadano Jezusowi takie pytanie, któż może być zbawiony? 126, 27 wiersz. Któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i rzekł, u ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga, albowiem u Boga wszystko jest możliwe. I w tym momencie Jezus odpowiedział, że choćbyśmy nie wiadomo co zrobili, nie możemy dojść do zbawienia. Możemy je tylko wziąć z Bożych rąk, ponieważ u Boga jest to możliwe, abyśmy byli zbawieni. Ponieważ to Bóg zadecyduje o nas. Czy jesteśmy gotowi być z Nim w wieczności? To Bóg zadecyduje. I to jest właśnie wspaniałe, że to jest w rękach Bożych. Dlatego jeżeli chcemy być z Bogiem, musimy z całą ufnością poddać się Bogu. Zaufać Jemu, że On wie, jak nas przygotować. Czy widzimy doskonałość tych wierszy, które też właśnie czytałem z drugiego listu do Koryntian, teraz jeszcze bardziej. Że Bóg z sobą pojednał nas w Jezusie Chrystusie. Abyśmy mogli teraz innym mówić. Oto wszystko, co było przeszkodą między nami a Bogiem, Bóg powiedział, nie ma. Jesteś nowym stworzeniem. Wszystko stało się dla Ciebie teraz nowe. A teraz jesteś w moich dłoniach. Ja przygotowuję Cię na spotkanie z sobą wieczności. To ja poprzez te wszystkie doświadczenia i próby ociosam Cię z wszystkiego, czego nie zniósłbym przed obliczem swoim. A kiedy Cię już przygotuję, zakończy się Twoja pielgrzymka na tej ziemi. I będziesz mógł wejść i być z Bogiem. Bóg wyliczył każdy nasz dzień. I zaplanował na każdy nasz dzień, tak jak czytaliśmy z 139 psalmu, wszystko przygotował na każdy dzień, tak jak w liście do Efezjan jest napisane. On to wszystko zaplanował. Popatrzmy. Możemy tylko iść i podziwiać Boga. Stanął na mojej drodze człowiek, co mnie denerwuje. I mówię, no przecież czy on musiał stanąć na mojej drodze? Czy nie mógł pójść gdzie indziej? Przecież byłoby tak spokojnie, gdyby on się tam nie znalazł. Zamiast zrozumieć, dlaczego on stanął na mojej drodze. Przecież Bóg, skoro wszystko zaplanował, to on zaplanował tego człowieka na mojej drodze. I teraz, tak jak Dawid, kiedy wychodził z Izraela, to kiedy tamten z pokolenia Saulowego mu tam złorzeczył, i kiedy powiedzieli ci wojownicy, pójdziemy, uciszymy go, Dawid powiedział nie, ponieważ ja chcę, żeby Bóg widział, że w pokorze przyjmuje to wszystko. Że ja chcę, żeby mój Bóg widział, że ja przyjmuję to, jako z Jego ręki. Tak jak w trenach było napisane, niech nastawia swój policzek. Chciałbym teraz, idąc dalej po tym słowie, żebyśmy tak coraz bardziej byli świadomi tego codziennego naszego życia z Bogiem. Z pierwszego listu Piotra, kiedy Piotr pisał o kamieniach, pisząc tą wspaniałą prawdę, drugi rozdział pierwszego listu Piotra, odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan, przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Jesteśmy żywym Kościołem, a zarazem każdy z nas jest kamieniem. Żywym kamieniem. Tak jak Jezus jest żywym kamieniem tej świątyni. I dlatego każdy z nas musi być odpowiednio przygotowany. Pamiętajmy o tym na każdym kroku naszej pielgrzymki po tej ziemi. Dopóki jesteśmy na tej ziemi, wszystko bierzmy z ręki Pana w pokorze i uniżeniu. Oddając Mu chwałę i cześć za to, co On z nami czyni. Każdy może powiedzieć, ale to jest takie trudne, ponieważ ja nie wiem, co Bóg zechce uczynić jutro. Ja nie wiem, co zechce uczynić pojutrze. Ja nie wiem, co zechce uczynić dzisiaj. Ja też nie wiem. Chyba, że Bóg by to objawił. I dlatego, kiedy nie wiemy, tym bardziej musimy Bogu zaufać, że cokolwiek On uczyni dzisiaj ze mną, to będzie to dla mnie to, co z nas jest mi potrzebne dzisiaj. Różne doświadczenia moglibyśmy opowiadać sobie, które przeżyliśmy sami, czy doświadczenia innych ludzi. Ale zastanawiajmy się nad tym każdego dnia i podchodźmy do każdego dnia jako ci, którzy potrzebują tej ręki Pana, prowadzącej ręki naszego Pana. I choćby nawet była to ciemna dolina, w której powiedzmy nie czułbyś tej ręki swego Pana, to pamiętaj, że i tam Bóg doświadcza ciebie i mnie, aby patrzeć, czy nie odwrócisz się od Boga. Musisz całym sercem zapragnąć, ja chcę być z Tobą, Boże. I trzymać się tego tak mocno, że choćby się wszystko wokół waliło, to nie odstąpisz od swego Boga. Choćby nie wiadomo, co się działo, to jednak nie otworzysz swoich ust, aby powiedzieć, że nie chcesz być z tym Bogiem. Że nie chcesz być takim Bogiem, który, powiedzmy, to czyni z Tobą. Musimy być gotowi przyjąć wszystko z ręki Pana. Jemu ufając. Chciałbym, żebyśmy z listu do Hebrajczyków tak parę wierszy 12 rozdziału i 14 wiersza jest powiedziane, że my wszyscy jako kamienie żywe mamy się też budować na wzór tego kamienia żywego, którym jest Jezus Chrystus. Wiemy, że Jezus Chrystus, kiedy wyszedł do tego świata, wyszedł niosąc pokój. To jest tak bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli. Ja wiem, popatrzmy, jesteśmy w pracy, ktoś oszukuje nas, na przykład nie daje nam tyle pieniędzy, ile powinien. I w tym momencie Bóg doświadcza, co ja zrobię? czy ja się zdenerwuję, czy powiem, ach, różne rzeczy tam, czy po prostu będę nadal spokojny, że ta rzecz nie będzie w stanie zakłócić mojej społeczności z Bogiem. Będę nadal spokojny, tylko patrząc się, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego nas to wydarzenie nastąpiło? Bóg nas doświadcza w ten sposób. Tu jest powiedziane tak. Dążcie do pokoju ze wszystkimi, do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Mamy dążyć do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia. Bez tego nikt nie ujrzy Pana. Nikt. Nie ma takiego człowieka, który mógłby, idąc tą drogą pielgrzymki, nie iść w pokoju Bożym, nie trwać w uświęceniu i spotkać się z Jezusem Chrystusem i z Bogiem Ojcem na wieczność. Nie ma takiego człowieka na tej ziemi. Jedynie ten, który się poddaje Bogu i idzie w pokoju Bożym i trwa w uświęceniu, jaki mam w Jezusie Chrystusie, będzie oglądał swego Boga. Ponieważ on się podda wszystkiemu, co Bóg ma na mojej drodze. Podda się z uległością, z dziękczynieniem. Dlatego błogosławiony jest lud, który się potrafi radować swoim Bogu. Chociaż przeżywa różne doświadczenia, ale wie, że to jest ku mojemu dobru, ku mojemu i Twojemu zbudowaniu. Można powiedzieć, ku temu ociosaniu. A kiedy będziesz już jako ten element świątyni Pana, będziesz szczęśliwy na wieczność. Z listu do Rzymian, 12 rozdział, 18 wiersz. Jeśli można, o ile to od Was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Jeśli można, o ile to od Was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Jeżeli to od nas zależy, ze wszystkimi ludźmi powinniśmy mieć pokój na tej ziemi. Chyba że ten człowiek nie chce mieć z nami pokoju. Uczyniliśmy wszystko, co tylko było w naszych siłach. On nie chce, to wtedy nie jest to już zależne od nas. Ale jeżeli jest to zależne od czegoś, co my możemy uczynić, uczyńmy to. Bądźmy gotowi to uczynić. Ponieważ pielgrzymka się skończy. Teraz powiedzmy, biorę na siebie powiedzmy jakiś, no powiedzmy, taki ciężar, że ulegam komuś, kto jest moim przeciwnikiem. Że tak jakby ja maleję, on się staje większy. Ale ja będę wywyższony. Przez to, że właśnie nie wywyższam się, lecz się uniżam. Że wolę wziąć na siebie coś i mieć pokój z tym człowiekiem, niż być w sporze z nim. Nawet powiedziane, jeżeli ktoś chce od ciebie coś, to daj mu to, abyś miał spokój. Niech ta rzecz nie będzie przegrodą. Bądź wolny. Dlatego mówię, musimy widzieć wieczność. To jest tak piękne widzieć wieczność, którą przygotował dla nas Bóg i do której dzisiaj nas wykształca. I 14 rozdział listu do Rzymian, 17-18 wiersz. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. To nie jest coś, co się łączy z jedzeniem, z czymś innym. To są sprawy, które są, dzieją się wewnątrz mnie. Moje zrozumienie Boga, poznanie Boga Ojca i poznanie Jezusa Chrystusa sprawia to we mnie właśnie, że ja rozumiem, co się dzieje ze mną w tym królestwie i że mogę się cieszyć z tego, co ktoś mógł powiedzieć, no jak można z tego się cieszyć? Jak można się cieszyć z karcenia? Jak można się cieszyć z czegoś, co boli? Bo ja wiem, że kiedyś mi nie będzie bolało. Bo ja wiem, że tam nie ma już łez, nie ma bólu, nie ma śmierci. Tam jest wieczna radość. Dlatego będę się już teraz cieszył. Będę się radował w Duchu Świętym. Będę żył w Bożym pokoju. Niósł ten Boży pokój. I będę żył w Bożej sprawiedliwości. Bóg posyła deszcz na sprawiedliwych i bezbożnych. Obdziela wszystkich na tej ziemi. i pokazuje przez to, że chce, abyśmy my też mieli otwarte serca, otwarte wszystko ku każdemu człowiekowi na tej ziemi. I tu Bóg też będzie doświadczał, czy jesteśmy gotowi zrezygnować z pewnych atrybutów naszego cielesnego życia. Kiedyś pewien młodzieniec przyszedł do Jezusa i dzisiaj wielu powiedziało, no Panie, chyba coś trochę za dużo tej przesady. On przychodzi i mówi, że wszystko tak pięknie wypełnia, a Ty mu każesz sprzedać wszystko, rozdać ubogim i iść za sobą. Czy nie za dużo wymagasz od tego człowieka? Jednak Jezus wiedział, że jest to wymóg, który ten człowiek musiałby spełnić, żeby pójść za Jezusem. Ponieważ tamta rzecz go tak trzymała przy świecie, że była przeszkodą między nim a Chrystusem. Musiał ją zrzucić z siebie, odciąć, aby móc być wolnym. I tak Bóg odcina pewne rzeczy, które są takie mocne w nas. Każdy ma jakąś swoją, powiedzmy, mocną rzecz, która najbardziej boli, kiedy Bóg nam odcina ją. Ale musi być ona odcięta, jeżeli chcemy być z Bogiem. Lub możemy to jak ten młodzieniec odejść i nie pójść za Panem. I 15 rozdział od 1 wiersza listu do Rzymian. A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru, dla zbudowania. Bo i Chrystus nie miał upodobania w sobie samym. Lecz jak napisano, urąganie urągających Tobie na mnie spadły. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. Zobaczmy, że mamy tutaj pouczenie, abyśmy umieli wziąć na siebie ułomności słabych, ale byśmy też umieli wziąć na siebie urąganie urągające. Abyśmy przez te pouczenia mieli cierpliwość, pociechę. Wiedzieli, że kiedyś nadejdzie ostatni dzień, ostatnie doświadczenie i pójdziemy do Pana. I kiedy dzieje się z Tobą coś, z czym masz problem cały czas, to musisz coś zrobić z tym problemem. Nie może on w tobie tkwić cały czas. To znaczy, że gdzieś nie okazujesz posłuszeństwa Bogu. I dlatego ten problem wisi na tobie cały czas i cię trzyma, i cię drąży. Jeszcze dwa wiersze z Biblii odczytam, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze przed nimi mogli spojrzeć na Chrystusa Jezusa, który z płaczem i z bojaźnią wołał do Boga codziennie, ze względu na swoją bogobojność został wysłuchany. My musimy tak samo trwać przed Bogiem. Może być to i w płaczu, i w wołaniu, dlatego że bardzo tego potrzebujemy. Widzimy naszą niemoc. Widzimy, ile nam brakuje w tym, aby rzetelnie naśladować Jezusa. Dlatego potrzebujemy tego wołania do Boga. Wiele modlitwy, wiele szukania Bożego oblicza, aby to Bóg wykształcił nas. Tego szukania nawet Bożego wykształcenia. Przychodzenia do Boga i poddawania się Mu z ufnością. Nie mówiąc, Panie, na przykład jeszcze to czy tamto, ale Panie, ja chcę być z Tobą. Pomóż mi widzieć i pomóż mi wychodzić z tego wszystkiego. Pomóż mi iść i naśladować Jezusa Chrystusa, ponieważ chcę być przygotowany, abyś mnie umieścił w odpowiednim miejscu w swojej świątyni, w której zamieszkasz na zawsze. W świątyni zbudowanej z żywych kamieni, którym jest każdy chrześcijanin na tej ziemi. W Kościele Jezusa Chrystusa. Chciałbym, żebyśmy z listu do Efezjan z 4 rozdziału 11 do 13 wiersza. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowych. Jakbyśmy to tak wzięli, do wymiarów tego kamienia, idealnie będziemy jak Chrystus. Tam świątynia, powiedzmy, była budowana z równych kamieni. Musimy też dorosnąć do tych samych wymiarów, do tej pełni. I dziękujmy Bogu za każdy dzień, który nam daje, ponieważ On pozwala nam dorastać. I dzisiaj. To jest coś pięknego. Być wdzięcznym Bogu za to, że jeszcze Bóg widzi, że jeszcze w czymś mi nie dostaje, że jeszcze potrzebuję i tego dnia, aby mnie przygotować. Jeszcze bardziej, jeszcze pełniej. I chciałbym jeszcze z listu do Hebrajczyków, jakby powróciwszy do Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Jest tu powiedziane o Jezusie Chrystusie od 1 do 6 wiersza. 3 rozdział. Przeto bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania, wiernego temu, który go ustanowił, jak i Mojżesz, był wierny w całym domu Bożym. Uznany on bowiem został za godnego o tyle większej chwały od Mojżesza, o ile większą część ma budowniczy od domu, który zbudował. Albowiem każdy dom jest przez kogoś budowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. Wszak i Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu jego, aby świadczyć o tym, co miało być powiedziane. Lecz Chrystus jako Syn był ponad domem jego, a domem jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję. I tu jest powiedziane, że tym budowniczym, który nas buduje, jest Bóg Wszechmogący. Jezus Chrystus jest tym, który ma ten udział w budowaniu nas. A więc jak dobrze jest zaufać Panu. Jak dobrze jest do Niego przychodzić z wiarą i z ufnością. I jest powiedziane, każdy, który będzie wzywał imienia Pańskiego z całego serca, z gorliwością, szczerze, zbawiony będzie. To jest tak pocieszające, wspaniałe słowo. Mam wzywać imienia mojego Pana i będę zbawiony, ponieważ On podjął się przygotowania mnie do wieczności z sobą. Będę zbawiony. Mam wzywać Jego imienia. Mam nie ustawać w tym wzywaniu. Mam ufać Mu nawet w największych doświadczeniach. I będę z Nim. I kiedy przyjdzie Chrystus, to przywoła mnie do siebie i wszystkich innych, którzy zaufali Mu do końca. Jeszcze z drugiego listu do Koryntian, to już ostatnie wiersze. Kiedy tu jest powiedziane o nas jako o Bożej świątyni, od 14 wiersza, 6 rozdział. Popatrzmy, takie pouczenie. Pamiętajmy o nim na wszystkich miejscach, gdziekolwiek się znajdziemy. To chodzi o moją i o Twoją wieczność z Bogiem. O wieczność z tym, który jest, który był, który ma przyjść, Wszechmogący. O naszą wieczność z Nim. To jest tak ważne, że musisz wziąć naprawdę się i przychodzić do Pana z wiarą i ufnością. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi. Kiedyś Bóg powiedział do Izraela, nie będziecie mieli z tamtych narodów z żon, nie będziecie brali, ponieważ jesteście moim ludem. Będziecie między sobą szukać żon czy mężów. I Bóg też ostrzega, żebyśmy nie chodzili w tym jednym jarzmie z niewiernymi, abyśmy nie mieli udziału w tym, co się dzieje pośród tego świata i co jest obłudne wobec Boga, co jest kłamstwem, buntem. Ponieważ jarzmo Boże jest miłe, jest czyste, święte, jest czymś, co niesie z sobą pokój, co jest pojednaniem z Bogiem, co nie jest nadal stanem buntu, stanem nieposłuszeństwa. Bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jaka społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. I niech to słowo będzie dla nas takim pocieszeniem i wzmocnieniem, że każdy, który chce być z Bogiem, musi z całą ufnością zawierzyć we wszystkim temu, co Bóg chce z nami uczynić dzisiaj. Dzisiaj my jesteśmy na tej ziemi. Na pewno wielu by z nas chciało być Pawłem. On już dobiegł biegu, wiarę zachował, mógł spokojnie odejść z tej ziemi, szczęśliwy, że będzie ze swoim Panem. Na pewno chcielibyśmy, ale my musimy tak samo jak i Paweł dokonać biegu, wiarę zachować i oczekiwać tego wieńca sprawiedliwości, który da Pan każdemu, który poddał się Jego działaniu, który się poddał tej Bożej obróbce. Jest to wszystko dla nas, ale tak ważne jest, żebym ja jako, powiedzmy, Marian urodzony w rodzinie i każdy z was urodzony w jakiejś rodzinie, kiedy staliśmy się nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie, już nie polegali na swoim cielesnym życiu, lecz tylko na Bogu. I tylko u Boga szukali wypełnienia Jego woli. I w Nim pokładali całą nadzieję swoją, w Jezusie Chrystusie. I kiedy idziemy przez to życie, dzisiaj my, i kiedy cokolwiek się dzieje z nami, zastanawiajmy się, bądźmy mądrzy w Bogu. Zastanawiajmy się, Boże, dlaczego tak jest? Coś potrzebuję, coś muszę dać, czymś muszę usłużyć, czegoś muszę się nauczyć. Każdy dzień to jest Boże doświadczenie dla nas. Nie ma dnia pustego. Każdy dzień jest przez Boga przygotowany dla nas. Bądźmy mądrzy. I bądźmy gotowi brać to z ręki Pana z dziękczynieniem. Ale korzystajmy też z tego. Nie uczmy się tylko wiedzieć, czego Bóg chce nas nauczyć, ale też uczmy się tego, co Bóg chce nas nauczyć. I odwracajmy się od wszystkiego, co Bóg chce, abyśmy się odwrócili. A zwracajmy się do wszystkiego, do czego Bóg chce, abyśmy się zwrócili. I niech Bogu będzie chwała za to, że u Niego możemy być pewni, nie ma pomyłki. Nie ma niepotrzebnych ruchów. Wszystko u naszego Boga jest przemyślane, doskonałe, w porządku. Widzimy, jak egzystuje to wszystko, jak to się kręci, a mimo wszystko jeszcze te gwiazdy się nie pozderzały z sobą. Nadal ta ziemia korzysta z tego słońca, z jego ciepła, z jego światła, z blasku księżyca, z tych wszystkich praw, które obowiązują na tej ziemi. Taki jest nasz Bóg i poprzez to tak samo Bóg pokazał, że możemy Mu spokojnie zaufać. Ale nawet choćby bolało, to dziękujmy Bogu. Amen.